Gościem Polskiego Radia Białystok jest profesor Joanna Sadowska z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Witam panią.
Dzień dobry.
Czy odpowiedź na polską notę jest dla pani zaskoczeniem, zwłaszcza, że stanowisko Niemiec w kwestii reparacji jest od dawna zdane?
Nie, zupełnie nie jest zaskoczeniem. Już wcześniej Niemcy sygnalizowali, że tego rodzaju odpowiedź będzie udzielona. I szczerze mówiąc, nie można było się innej spodziewać, nawet gdyby zamierzali w przyszłości rozmawiać na ten temat, to na początku
jeszcze by tego
muszą
nie zdradzili.
z takiej pozycji
negocjacji
wychodzić oczywiście w stosunku do własnych obywateli, oczekiwań tych obywateli i tak dalej. Ale innej odpowiedzi być nie mogło w tym momencie.
A czy ta odpowiedź Niemiec jest wiążąca, bo polski MSZ podkreśla, że nie ma ona charakteru prawnego, tylko czysto polityczny. Nie podali Niemcy żadnych podstaw prawnych.
To tak jak mówię, pewnie jest początek do dalszych wyjaśnień, ale z tego co się orientuję, Niemcy w ogóle nie chcieliby rozmuchiwać tej sprawy i takie niewchodzenie w szczegóły jest próbą takiego, nie wiem, przemilczenia tej kwestii. Oczywiście istnieją argumenty, które mogą przytaczać, umowy podpisywane mówiące o tym, że sprawa jest już zakończona i nie ma do tego powrotu. Natomiast z ich punktu widzenia im krótsza to będzie odpowiedź i mniej uwagi na sobie skupi, tym wydaje się to korzystniejsze, sensowniejsze.
A czy Polska w ogóle słusznie domaga się odszkodowań?
Sprawa jest bardzo trudna. Jeśli spojrzymy z perspektywy historii Polski, obecnej sytuacji Polski, to II wojna światowa przyniosła taką krzywdę dla Polski. Takie straty, których nie zrekompensują żadne pieniądze i ten nasz żal do Niemiec jest jak najbardziej uzasadniony. Inną sprawą jest polityczne oczekiwanie w tej chwili, czy polityczne, czy ekonomiczne, wypłacenia konkretnych sum. Ja jako historyk przychylam się do stwierdzenia, że to już nie jest ten moment. Jest za późno. Polska przynajmniej dwukrotnie rezygnowała z tego rodzaju wypłat. Zresztą w moim odczuciu reparacje wojenne mają sens, jeśli są ustalane tuż po zakończeniu wojny, służą odbudowie.
Ale byliśmy wtedy w innym ustroju, nie mieliśmy takiej możliwości.
Oczywiście, że nie.
Za nas decydowano.
Tak, ale przyznano Polsce pewne reparacje. Polska otrzymała ich tylko część, zrezygnowała z nich, ale ze względu na uwikłania polityczno-ekonomiczne, nie wiem, czy to jest dobrze znane, sytuacja wyglądała tak, że w Poczdamie ustalono, że reparacje Polsce będzie wypłacać Związek Radziecki z tego, co sam przejmie. 15% przejętego majątku niemieckiego, bo to głównie były wypłaty w naturze, nie w gotówce, a w naturze, w sprzęcie na przykład. 15% miało iść do Polski. Problem polegał na tym, że od razu strona radziecka obwarowała to zobowiązaniami, wymuszając na Polsce zobowiązania dostaw węgla za grosze, za mniej niż 10% wartości. W efekcie polski bilans rozliczeń reparacyjnych był ujemny. Myśmy więcej tracili.
A poza tym była to kolejna umowa z kolejnym okupantem, więc no nie oszukujmy się, nie jest ona dla nas wiążąca.
Jeszcze taka ciekawostka a propos tych wypłat reparacji. Sowieci wypłacali nam je w czym było im pod ręką. Czasami były to wartościowe rzeczy, na przykład na Dolnym Śląsku jeździł tabor niemiecki kolejowy, ale część reparacji wypłacono, jeśli dobrze pamiętam, w kapeluszach, część w literaturze marksistowskiej. I Polska była w 1953 roku zadowolona z możliwości zrzeczenia się reparacji, bo dla nas to nie miało sensu, ale nie z winy umowy z Niemcami, tylko z winy umowy ze Związkiem Radzieckim i sposobu, w jaki Związek Radziecki traktował
Niemcy. Jest sens domagania się odszkodowań, skoro ich de facto nie dostaliśmy.
Nie jest to takie proste rozumowanie. Nie dostaliśmy, bo takie podjęliśmy decyzje. Zgadzam się, że decyzje były niesuwerenne. Natomiast nie jest w interesie dzisiejszej Polski odcinanie grubą kreską wszystkiego, co się wydarzyło przed 89 rokiem. Nie każda decyzja podjęta w stosunku do Polski była dla nas niekorzystna.
A czy jest w naszym interesie, aby w ogóle domagać się jeszcze kiedyś tych odszkodowań?
Wydaje mi się, że nie, że ważniejsze jest stabilizacja sytuacji w Europie, a przede wszystkim dobre sąsiedztwo z Niemcami. Obecnie, w tej chwili, moim zdaniem, jest to znacznie ważniejsze niż te miliardy, czy nawet biliony, o których jest mowa w tej chwili.
A co dało Polsce w ogóle stworzenie bilansu strat wojennych? Czy jest to wartościowy dokument?
A tutaj akurat jestem bardzo dobrego zdania o tym przedsięwzięciu. Cały czas brakowało nam takiego bardziej precyzyjnego i trafiającego do wyobraźni wyliczenia strat. To nie jest tak, że to nie było robione. To zostało zrobione już w 1947 roku i na tym raporcie z 1947 roku obecnie Instytut Strat Wojennych się opierał, ale tamten raport był lakoniczny, bardzo syntetyczny, badania nie były rozwijane, więc warto, żeby do tego wrócić po to, aby zrozumieć historię Polski, zrozumieć dlaczego w taki, a nie inny sposób Polska rozwijała się przez ostatnie dekady, dlaczego tak, a nie inaczej czuli, zachowywali się Polacy po wojnie. Ten raport ułatwia wyobrażenie sobie stanu, w jakim była Polska w 1944-1945 roku. I to z punktu widzenia historyka jest bezcenne. Chciałabym tutaj tylko zwrócić uwagę na to, jak skonstruowany został ten raport i skąd się wzięło.
Skąd pomysł w ogóle właśnie na taki scenariusz tego raportu?
To znaczy pomysł, no to brak wiedzy, tak? Czy niedostateczna wiedza, chociaż co nam umknęło, w 2007 roku polsko-niemieckie porozumienie przedrukowało raport z 1947 roku, tylko że to wtedy minęło bez echa. Nikogo nie zainteresowało to specjalnie, a to jest, mówię, raport bazowy dla tego. To nie jest tak, że straty wojenne były ukrywane, natomiast ich precyzyjniejsze zbadanie było potrzebne. Jest bardzo ciekawe, było potrzebne. Natomiast już wysokość liczb, które pojawiają się w dzisiejszym raporcie, ma wyraźny związek z żądaniami reparacyjnymi. To jest nie tylko pokazanie, w jakim stanie była Polska po wojnie, ale też no, czego moglibyśmy ewentualnie żądać. Z tego, co wiem, bo wielokrotnie z wieloma osobami rozmawiałam na temat raportu, bo on mnie bardzo zainteresował, większość nie ma świadomości, że z owych ponad 6 bilionów dzisiejszych złotych, bo to przeliczono i słusznie na dzisiejsze złotówki, bo inaczej byśmy sobie nie wyobrazili w ogóle wartości tych strat, 3/4, 75% stanowią to straty osobowe. Czyli to nie mamy wyliczenia utraconego majątku. Teraz jak policzono straty osobowe? No ktoś powie, no i faktycznie, no jak można policzyć wartość utraconego życia? Mówimy o 6 milionach obywatelach polskich, którzy na skutek wojny stracili życie. Otóż policzono to w ten sposób, że uwzględniono wynagrodzenia, które uzyskaliby ci ludzie, gdyby wojny przeżyli. I tutaj zrobiono bardzo dużą pracę, sprawdzając, kto zginął, ile kobiet, ile mężczyzn, ile zarabiały kobiety, ile mężczyźni, ile by zarobili w ciągu całego swojego życia.
Ile dzieci by się urodziło i wpłynęłoby to też na kondycję finansową Polski.
Tak. Tak, czyli to jest takie szacowane nie na podstawie zniszczeń konkretnych, a na podstawie przewidywania trendów rozwojowych tego.
Za chwilę więcej porozmawiamy na temat raportu o stratach wojennych w Polsce. Słuchaczom Radia Białystok dziękujemy już za uwagę. Przenosimy się na kanał Polskiego Radia Białystok na YouTubie, gdzie z naszym gościem, profesor Joanną Sadowską, będziemy rozmawiać między innymi o stosunkach polsko-niemieckich. Pani profesor, co jeszcze z tego raportu wynika? Jak wyglądała sytuacja powojenna naszego regionu na tle innych regionów Polski?
Specjalnie przeglądałam się pod tym kątem raportowi. Nie tak łatwo wyłapać dane regionalne, bo nie tylko, tylko w niewielu kwestiach region jest wyodrębniony. Pamiętajmy, że część strat w ogóle się nie da przypisać do regionów. Jeśli mówimy o stratach w bankowości, w ubezpieczeniach, to rozumiemy, że to są sprawy ogólnopolskie. Ale jeśli chodzi o straty materialne, one były, a także ludnościowe, proporcjonalnie niższe na Białostocczyźnie niż średnia Polska, bo tę średnią bardzo zawyżała Warszawa. Dramatycznie zniszczona jako substancja materialna, ale przede wszystkim też w kwestiach ludzkich, nawet czasami 700 tysięcy, na 700 tysięcy szacuje się liczbę warszawian, którzy zginęli. Województwo białostockie to niecałe 4% strat ludzkich poniesionych przez Polskę w okresie II wojny światowej, co wynikało z rzadkiego zaludnienia tego województwa, charakteru wiejskiego. W trakcie II wojny światowej częściej ginęła ludność miejska. Podobnie straty materialne też w mniejszej części dotyczą naszego regionu, bo był to region ubogi, więc mniejsze kwoty tracił.
Inaczej wyglądała sytuacja w samym Białymstoku.
W samym Białymstoku. Białystok był, jeśli chodzi o wartość bezwzględną, o wartość względną zniszczeń, był na piątym miejscu w Polsce. Zanotowałam gdzieś to sobie. Znaczy tak, straciliśmy 50 tysięcy ludności. To jest nawet bezwzględnie piąte miejsce. Warszawa straciła 700 tysięcy. I zniszczenia substancji mieszkaniowej, fabryk, budynków plasują nas bardzo wysoko. Różnie się to szacuje. Od 70-80% centrum Białegostoku było zniszczone, a wtedy w centrum Białegostoku była większość infrastruktury ekonomicznej, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Miasto było zniszczone, o 60% zabytków na przykład było zniszczone. To można porównywać z takimi miastami jak Kraków, przepraszam, nie Kraków, Kraków nie był zniszczony, jak Warszawa chociażby. No, obrzeża miasta były mniej zniszczone. Mocno zniszczona też była Łomża, która była dużo mniejszym miastem, ale 12 tysięcy Łomżan zginęło. Bardzo silne zniszczenie Białegostoku czy też Łomży wiąże się, no po pierwsze, z działaniami w 1944 roku, kiedy Niemcy bronili Białegostoku, Sowieci go zdobywali, ale też z ogromnym odsetkiem ludności żydowskiej, bo Niemcy niszczyli dzielnice żydowskie w różnych momentach okupacji. I 40 tysięcy spośród 50 tysięcy Białostoczan, którzy nie przeżyli wojny, to są Żydzi. I większość tych utraconych domów to są domy pożydowskie.
Czy dla pani, jako eksperta, na ile ten raport jest wartościowy, a na ile dla innych osób?
Uważam, że może być wartościowe dla każdego. Ja, znając wcześniejszy raport z 1947 roku, ten czytałam z dużym zainteresowaniem. Chcę podkreślić, że ten raport sporządzali w niewielkiej części historycy. To robili demografowie, ekonomiści, nawet specjaliści od rynku nieruchomości, więc to jest policzone takimi z użyciem bardzo nowoczesnych i precyzyjnych narzędzi. I to jest fascynujące pod tym względem. Uważam, że każdy powinien sięgnąć do tego raportu, zwłaszcza że praca, która została stworzona, trzytomowa, była adresowana nie do historyków, a do właśnie przeciętnych odbiorców, a także dla niepolaków. Twarde dane liczbowe, które ja tutaj przytaczam, zostały tam przeplecione rozdziałami opowiadającymi w ogóle o specyfice okupacji niemieckiej, o specyfice strat, ilustracjami przykładów męczeństwa Polaków. To jest potężny dokument opowiadający o tym, co Polska przeżyła w okresie II wojny światowej, bo ile jeszcze my, Polacy, mamy tak mi się przynajmniej wydaje w odniesieniu do mojego pokolenia, starszych to na pewno, niezłe wyobrażenie o tym, o tyle Zachód sobie nie wyobraża skali zniszczeń, nieszczęścia, traumy, która dotarła, dotknęła Polskę, bo to jest sytuacja nieporównywalna na przykład z sytuacją Francji, która też w dużej części była przez Niemców okupowana. Więc to jest potężny materiał edukacyjny dla jednych, dla innych bardzo ciekawe analizy ekonomiczne. Ciekawy jest sposób, w którym liczono te straty, jak przeliczono dawne złote czy dolary na dzisiejsze. No to jest fascynujące z różnych punktów widzenia. Tam są nawet zresztą zdjęcia wojenne, więc nawet ktoś, kto nie lubi liczb, to może poprzeglądać te tomy. Dostępne w internecie, bezpłatnie, legalnie, tak? Można je pobrać, przejrzeć. Zachęcam każdego.
Nie tylko rząd zapowiada walkę o odszkodowanie, ale także politycy opozycyjni go wspierają. I co musi być zrobione? Bo rząd zapowiada między innymi wystąpienie z prośbą o pomoc do różnych organizacji międzynarodowych, w tym ONZ-u.
Ja bym tego nie robiła w ten sposób.
A jak by pani robiła? Gdyby była pani przekonana o tym, że należy wystąpić o odszkodowanie, to gdzie by pani upatrywała szansę? W jakich ruchach?
W dobrym układaniu relacji z Niemcami, takim odwoływaniu się, jeśli już do ich poczucia odpowiedzialności.
Ale tylko w rozmowach dwustronnych, czy też przy współpracy różnych organizacji międzynarodowych?
Jeśli mamy być przyjaciółmi, to pewne rzeczy najpierw wypadałoby dwustronnie ustalić ewentualnie. Znaczy zawsze ta trzecia osoba jest potrzebna dla zachowania obiektywizmu. Chcę podkreślić, że to nie jest tak, że Niemcy się przecież uchylają od odpowiedzialności. Oni chyba nadal płacą pewne renty, odszkodowanie osobom prywatnym, bo w tym całym zamieszaniu nie odróżniamy często reparacji od odszkodowań. Reparacje to są pieniądze czy wypłacane na skutek porozumień międzypaństwowych, państwo płaci państwu. Natomiast Niemcy wypłacają, a zwłaszcza wypłaciły znaczące kwoty obywatelom w ramach odszkodowań za konkretne straty, utratę zdrowia, pracę przymusową, utratę bliskich, więc...
Ale to i tak jest niewiele w porównaniu do tych strat, co zostały wyliczone.
Oczywiście, że tak, ale jeśli będziemy jako fundament, podstawę tych strat traktować dochody z całego życia ludzi, którzy stracili życie, to chyba łatwo sobie wyobrazić, że to jest prawie nie do wynegocjowania. Mi się taka czerwona lampka zapaliła. Czy to w ogóle byłoby dla Polski bezpieczne myślenie w taką stronę, że liczymy wszystkie aspekty i w takiej ogromnym przedziale czasowym, bo przecież Polska to nie zostało zaliczone do reparacji, ale ewidentnie w ramach zadośćuczynienia za straty otrzymała 100 tysięcy kilometrów kwadratowych ziem poniemieckich, tak zwanych ziem odzyskanych. Niesłusznie, zresztą upolityczniona wówczas nazwa, ale tak w Polsce się to przyjęło, czy tam ziem zachodnich i północnych, powiedzmy to.
Sama też sporo straciłam
i Polska, tak zaraz się do tego odnoszę. I Polska od 75 lat, prawda, korzysta z tych ziem, no i zakładamy, że już tak zostanie na zawsze. Oczywiście, z punktu widzenia Polski to było nawet niepełne zrekompensowanie ziem utraconych na wschodzie i autorzy raportu odnoszą się do tego wątku. Jako taki suplement do raportu jest porównanie wartości takiej majątkowej ziem wschodnich, niezniszczonych przed wojną, ze zniszczonymi ziemiami zachodnimi, które otrzymaliśmy w 1945 roku. No i tutaj wyszło z tych obliczeń, wbrew odczuciu Polaków ówczesnemu, że jednak jesteśmy na minusie. Ja nie mam podstawy, żeby podważać te wyliczenia i je przyjmuję, że tak bardzo zniszczone ziemie poniemieckie były mniej warte niż niezniszczone ziemie polskie. Tyle, że jeśli na tej podstawie mamy się czegoś domagać od Niemców, to jest błąd logiczny, tak? Bo Niemcy nam dali ziemię, dali. no, musieli oddać i bez łaski, tak? Ziemie zachodnie, ale ziemie wschodnie nie trafiły do Niemiec. One trafiły do Związku Radzieckiego. Proszę zwrócić uwagę, co się teraz dzieje. Propaganda rosyjska w tej chwili ten wątek rozdmuchuje i próbuje imputować Polsce, że w tej chwili wysuwa roszczenia terytorialne na przykład wobec Ukrainy. Nam to nie przychodzi do głowy, prawda? I no, dawno się pogodziliśmy z tym stanem rzeczy, ale w stronie rosyjskiej jest to w tej chwili na rękę jako element
zaogniający,
destabilizujący. Wprawdzie Polska słowa nie powiedziała w tej chwili na temat swoich roszczeń, nie tylko wobec Ukrainy, Białorusi czy Litwy terytorialnych, ani także wobec Związku Radzieckiego, czy będącej jej spadkobierczynią Rosji, ale Rosjanie już na zapas mówią, ale jeśli wy do nas wystąpicie z takimi roszczeniami, to wystawimy wam fakturę za wyzwolenie. Tak? Takie rozliczenia historii za pomocą pieniędzy są niemożliwe, i uważam, że chyba już niepotrzebne. Rozliczenia finansowe mają sens, kiedy służą konkretnemu naprawianiu strat. W tej chwili to już jest tylko zamieszanie, eskalowanie konfliktów, próba wygenerowania nowych konfliktów. No, tego się pieniędzmi i tak nigdy by nie załatwiło.
No dobrze, ale ten raport to nie jest ostatnie żądanie Polski, tylko punkt wyjścia do negocjacji.
No tak, bo raport jest dosyć ogólnikowy. No i teraz ja sobie nie wyobrażam tej negocjacji. Mamy tabelę, w której jest 6 miliardów 200 tysięcy i co? I będziemy mówić 50% z tego? No nie, my damy 40. Nie, no 30. Jak?
No takie są negocjacje.
No ale kiedy mówimy tutaj o stratach, generalnie Polska uzasadnia też tak moralnie. Mamy prawo do tego. Byliśmy pokrzywdzeni. Czy tutaj się negocjuje? Kiedy po wojnie ustalano wysokość reparacji, brano też pod uwagę to, ile Niemcy realnie mogłyby wypłacić. Chodziło o to, aby no, państwo przetrwało i społeczeństwo przetrwało. Proszę zwrócić uwagę, że dosyć szybko nie tylko strona radziecka, ale także strona zachodnia zrezygnowała z wypłacania reparacji. Mało to. Niemcy już w 1947-1948 roku zostali włączeni do planu Marszala. Uznano, że światu, sąsiadom Niemiec bardziej się opłaca współpraca z Niemcami odbudowującymi się i to ekonomicznie będzie bardziej opłacalne niż ściąganie na siłę reparacji z tego kraju. I ja uważam...
Niemcy bogaty kraj, więc dlaczego nie teraz ściągać od nich te reparacje?
Bo w tej chwili bardziej potrzebne jest nam dobra współpraca z Niemcami, zwłaszcza w okresie, kiedy uczestniczymy w tej samej wojnie, jesteśmy po tej samej stronie bardzo poważnego konfliktu w Europie. Wtykanie jakiejkolwiek, jak to się mówi, przeszkody, tak, utrudnianie, zaburzanie naszych relacji w tym momencie nie służy nikomu poza stronie, z którą walczymy.
Odpowiedź Niemiec na polską notę dyplomatyczną pokazuje ich faktyczny stosunek do Polski. Tak ocenia wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk.
Nie, tutaj się z tym nie zgadzam. Niemcy wydaje mi się, że traktują Polskę poważnie. Polska jest ważnym sąsiadem, ważnym partnerem gospodarczym.
A na jakiej podstawie pani tak uważa, że tak nas traktują?
Choćby ze względu na to, jak wielka jest współpraca gospodarcza. Nie tylko Polsce potrzebna jest współpraca z Niemcami, ale Niemcom też jest potrzebna współpraca z Polakami. Znaczna liczba polskich obywateli pracuje w Niemczech. Faktycznie zgodzę się z panią, że to żądanie chyba nie było traktowane poważnie i zostało potraktowane jako rozgrywka Polska, wewnątrz Polska na takiej scenie wewnętrznej. Z tego, co się orientuję, mało uwagi temu poświęcono w ogóle w Niemczech, nie traktując tego jako poważne żądanie, poważne zagrożenie dla naszych relacji. Stąd taka lakoniczna odpowiedź. Wyobrażam sobie, że gdyby strona niemiecka to nagłośniła na swoim wewnętrznym forum, byłyby też problemy wewnątrz niemieckie. Ożyłyby te
sondaże mówią, że Niemcy są zdecydowanie przeciwni wypłacaniu odszkodowań,
które kolejne rządy starają się marginalizować. I pojawiłby się problem wewnątrz niemiecki, ale nie w takim, nie w kierunku, który by Polsce mógł
czyli
dobrze
jak sprawa
służyć.
Reparacji wpłynie na stosunki polsko-niemieckie?
Ja myślę, że nie wpłynie znacząco, że do wyborów zostało już w Polsce niedługo i to jest ten okres, kiedy to może być jeszcze podnoszone, ale generalnie przy tak gorącej sytuacji międzynarodowej nawet nie ma za bardzo miejsca takiego w mediach, w naszych umysłach na zajmowanie się tym problemem. Nasze bezpieczeństwo jest w tej chwili bardzo zagrożone, tak? I tym w tej chwili się będziemy zajmować i myślę, że i Polska, i Niemcy to przede wszystkim będą miały na uwadze, a nie rozliczenia historyczne.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Gościem Polskiego Radia Białystok była profesor Joanna Sadowska z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.